Dobrze jest widzieć Was dzisiaj o poranku tutaj w Domu Modlitwy na Kujawskiej. Dobrze jest widzieć osoby, których dawno nie widziałem. Cieszę się, że znowu możemy się zobaczyć na żywo. Miło widzieć gości. Zakładam też, że są wśród nas osoby, które są pierwszy raz tutaj. Też jest mi bardzo miło, cieszę się niezmiernie. Serdecznie pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy są z nami przed ekranami telewizorów i w ten sposób również uczestniczą w tym nabożeństwie. Jeszcze przed Adwentem zaczęliśmy rozważanie arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa, Ewangelia Jana, rozdział 17. I myślę, że jest to bardzo dobra modlitwa na czas Adwentu. Ponieważ w tej modlitwie Jezus mówi o wszystkim, co liczyło się dla Niego i co dzisiaj również nas obowiązuje, co powinno być przedmiotem zabiegów naszej wiary, naszych modlitw, jeżeli chcemy być przygotowani na Jego powtórne przyjście. Ojcze, za nimi proszę, część piąta, a dzisiaj z takim podtytułem Nie z tego świata, ponieważ będziemy krążyli wokół tej myśli, a ona jest poruszona w wersetach od 15 do 19 rozdziału 17. A więc Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety od 15 do 19. Proszę, otwórzmy nasze Biblię. Jednak zanim przejdziemy do rozważania tego kolejnego fragmentu modlitwy Pana, to chcę poczynić kilka krótkich myśli celem przypomnienia tego, o czym mówiliśmy. Nie wszystkiego, ale przynajmniej ostatnich ważnych myśli. Proszę, spójrzcie najpierw do wersetu 12, gdyż Pan Jezus powiedział nam takie ważne słowa. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Mówiliśmy o tym, że kiedy Jezus mówi o tym, iż On ustrzegł, strzegł, zachował w imieniu Bożym tych, których otrzymał od Ojca, to ma na myśli bezpieczeństwo, takie fizyczne, ale nie w pierwszym rzędzie. Dlaczego? Dlatego, że na kartach historii wiemy doskonale, ilu ludzi oddało życie za wiarę. Od początku, gdy Kościół został założony, do dnia dzisiejszego. Być może w tej chwili również ludzie oddają życie za wiarę gdzieś w jakimś zakątku świata. I czy to znaczy, że Jezus ich nie ustrzegł? Jezus ich nie zachował? Jezus mówi więc tutaj przede wszystkim o tym, że On pragnie zachować w stanie nienaruszonym wiarę tych, których Bóg im dał, których Bóg mu dał. Zachować ich w imieniu Ojca, zachować ich w jedności ze sobą i z Ojcem. Pomimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, tego wszystkiego złego, które się dzieje dookoła nich, czy wiesz, że jest to przedmiotem troski naszego Pana? Abyś był zachowany w imieniu Ojca. Abyś był zachowany w Jego imieniu. Abyś był zachowany w jedności z Nim. Chwała Bogu. Wyciągnęliśmy więc taką myśl, decydującym o bezpieczeństwie Twojego zbawienia nie jest Twoja słabość lub siła, lecz odkupienie Ciebie, które dokonało się na krzyżu. I myślę, że wyczuwamy tutaj, gdzie jest położony akcent. To nie zwalnia nas z życia wiarą, to nie zwalnia nas z tego, aby dbać o taką higienę duchowego życia, ale pokazuje bardzo wyraźnie, że główny akcent, główna siła położona jest w rękach Jezusa Chrystusa, który dokonał potężnego odkupienia na krzyżu i z tego dzieła bierze się Twoje bezpieczeństwo, tak duchowe, jak i fizyczne. A spójrz proszę jeszcze do wersetu 10, to jest ostatnia myśl, którą chciałbym przypomnieć z ostatnich rozważań. Pan Jezus powiedział tam słowa, które są niesamowite. I ciekaw jestem, czy staramy się, aby miały one wypełnienie w naszym życiu. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Niezwykle mocne słowa, niezwykle głębokie. Nie możemy się po nich prześlizgnąć. Jeżeli odkryjemy głębię tych słów, zobaczymy całe ich piękno. W tych słowach Pan Jezus deklaruje, czy opowiada o swojej jedności z Ojcem i o swojej dobrowolności, zależności od Niego. Dobrowolnej zależności od Niego. Otrzymał pełnię władzy, a jednak tą władzę wykorzystał tylko do jednego celu. Aby dać życie wieczne tym, których Ojciec mu dał. Niesamowite. Stąd myśl. Życie ofiarowane Jezusowi staje się wyłączną Jego własnością. Wówczas wszystko, co moje, jest Jego, a Jego jest moje. Proszę, przypomnijmy sobie tylko, o czym tak naprawdę mówiliśmy, poruszając tę myśl. Dopóki prawdziwie, faktycznie, dogłębnie nie ofiarujesz prawa do siebie i do swojego życia, do tego, kim jesteś i co posiadasz Jezusowi, twoja relacja z Nim będzie czysto przedmiotowa. On będzie ci potrzebny tak naprawdę po to, by być taranem na drodze twoich trudnych spraw, będziesz się za Nim chował, żeby załatwiał twoje sprawy, czy też będzie maszynką do spełnienia twoich marzeń. I to nie jest relacja, która o Bogu chodzi. Patrząc na Jezusa, możemy nauczyć się innej relacji z Nim. A mianowicie, ofiarować siebie, swoje życie, prawo do siebie, do tego, kim jesteśmy i co posiadamy, złożyć to całkowicie w Jego rękach, poddać Mu to, ofiarować, zaangażować w Królestwo Boże. I kiedy faktycznie to się dokona, kiedy utrwali się w nas to postanowienie i takie zarządzanie swoim życiem, to dopiero wtedy możemy sięgać w czysty sposób po Boże rzeczy. Bo tak, będziemy sięgali po to, aby zużyć to na zaspokojenie własnych pożądliwości. Ważna myśl z ostatniego kazania i chciałbym, żebyśmy ją rozważyli. A teraz przejdźmy do dzisiejszego fragmentu, a więc słowa od 15 do 19 wersetu. Proszę, przeczytajmy wspólnie ten fragment. Pan Jezus modli się: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Słuchajcie, czy nie byłoby wspaniale, gdyby Pan zabierał nas do siebie zaraz po naszym nawróceniu? Pierwsza miłość. Gorąca wiara, tacy radykalni w tej wierze, wszystko czarno-białe, albo dobre, albo złe. Tacy oddani Jemu, taki miesiąc miodowy i hop, do Pana. A może by było i fajnie. Ale zwróćcie uwagę, jak modli się Pan Jezus. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata. Gdyby to było wolą naszego Pana, On by się o to modlił. Ale On mówi: nie proszę, abyś ich wziął ze świata. I proszę, spójrz teraz jeszcze do wersetu 11, ponieważ te słowa padają zaraz po tamtych słowach, gdzie Pan Jezus mówi: już nie jestem na świecie, czyli będę na tym świecie już tylko niedługo, lecz oni są, będą, pozostaną jeszcze jakiś czas, a ja do Ciebie idę, oraz werset 13, zobaczcie, ale teraz do Ciebie idę. Jednym słowem, te słowa, którymi modli się Pan Jezus, one oznaczają: Ojcze, nie proszę, żebyś zabrał ich razem ze mną, abyś zabrał ich, zanim wydarzą się wszystkie rzeczy, które będą stanowiły wyzwanie. Nie proszę o to, Ojcze. Więc o co Jezus prosi? Dalej werset 15. abyś ich zachował od złego. Zwróć uwagę, o czym te słowa tak naprawdę mówią. Bez względu na to, kto będzie stał za mozołem, jakiego doświadczysz, za przeszkodami, jakie napotkasz, za trudnościami czy niebezpieczeństwami, bez względu na to, kto będzie za nimi stał, szatan, czy przeciwnicy Ewangelii, czy po prostu różne sytuacje, Jezus modlił się, aby to nie miało negatywnego wpływu na twoją wiarę, na trwanie w Bogu, na bycie jedno z Nim i z Ojcem. A jeżeli modlił się o to, to co znaczy? Że niestety widział wystarczająco dużo przypadków, że miało. Że miało taki wpływ. Celem wszelkiego rodzaju doświadczeń i prób jest doskonalenie, szlifowanie, oczyszczanie naszej wiary. Jest nasza dojrzałość, umocnienie, utwierdzenie, abyśmy się nie chwiali. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy przechodzimy przez te doświadczenia i próby z odpowiednim nastawieniem. W wierze i w zaufaniu Bogu, bez szemrania, złorzeczenia, wygrażania Bogu, wyrzutów, czy po prostu nawet poddawania się w czasie próby, o czym dzisiaj na początku nabożeństwa mówił przez chwilę brat Rafał, cytując list Jakuba. Dopiero kiedy przechodzimy z właściwym nastawieniem przez doświadczenia, nasza wiara jest doskonalona. Ten proces ma miejsce. Proszę spójrzmy do wersetu 16. Pan Jezus mówi bardzo ważne słowa i warto, żebyśmy sobie to zapamiętali. Dylemat każdego chrześcijanina jest taki. Jaki mieć stosunek do otaczających mnie spraw? Na ile się w nie angażować i w jaki sposób? Myślę, że te słowa pozwolą nam to w pewien sposób ustalić. Pan Jezus modli się, nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. To trochę w tym kontekście tego, co Pan Jezus mówi, nie modlę się za świat, ale modlę się za nich. Co to znaczy, że nie jesteśmy ze świata? Czy to znaczy, że pochodzimy z innej planety? Czy jak jest w książce powiedziane, kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa? Czy to Jezus miał na myśli? A z pewnością nie. Być może pomocne nam będzie, pomocne nam będą słowa z Ewangelii Jana z 18 rozdziału, by lepiej to zrozumieć. Werset 36. Popatrzmy. Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Bardzo prosto. I z pewnością nie powinniśmy tutaj stosować jakiejś interpretacji alegorycznej. Po pierwsze, królestwo Boże faktycznie nie jest z tego świata, nie jest z tej planety, nie jest stąd, jest z góry, jest z nieba. Dlatego Jezus również nie jest z tego świata, ani nie reprezentuje wartości tego świata, ani nie propaguje tych wartości. Gdyby bowiem Jego królestwo było z tego świata, Jego słudzy, czyli ty i ja, walczylibyśmy na sposób taki, jak walczy się tutaj na tym świecie. Ale również wtedy Jego słudzy mieli nie walczyć w taki sposób. Czemu? Bo królestwo Jego nie jest z tego świata. Nie reprezentuje tych wartości uznanych za normalne tutaj na świecie, czy propagowanych w szczególny sposób na tym świecie. W tym miejscu Jezus kreśli bardzo wyraźną linię podziału i pokazuje pewnego rodzaju oddzielenie. I tu wchodzimy w temat świętości. Jego Królestwa, ale również tych, którzy należą do Niego. Taka myśl. Uczniowie Jezusa, choć są na świecie, nie są z tego świata, bowiem przynależą do innego i jego wartości wyznają. Jest to Królestwo Boże, które pochodzi z góry. Jest to Królestwo Boże, które pochodzi z góry. Co jest głównym celem w Królestwie Bożym? Jak myślicie? Aby Syn i Ojciec byli uwielbieni. I chciałbym zadać Ci pytanie, ile rzeczy robisz w swoim życiu? Czy to jest optyka Twojego życia, że to, co robisz, robisz z myślą, aby Ojciec i Syn byli uwielbieni? Pomyśl sobie o to. A dzieje się to wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi słowa, kiedy wykonujemy Bożą wolę. To wtedy ma miejsce. Tak, ma miejsce, kiedy śpiewamy, kiedy się modlimy, ale Jezus pokazuje nam, że ma miejsce, gdy wypełniamy Bożą wolę. On powiedział, uwielbiłem Cię, Ojcze, bo dokonałem tego, z czym mnie posłałeś. Aby ci, których Bóg dał Synowi, otrzymali dar życia wiecznego i poznali jedynego i prawdziwego Boga i Syna Jezusa Chrystusa. Aby przyjęli, strzegli i wypełnili naukę Chrystusa, propagując kulturę Królestwa nie z tego świata, w tym świecie i wśród ludzi tego świata. Aby bez względu na to, co by się działo i jak źle nie było, pozostali jednością z Ojcem i Synem i ze sobą nawzajem na świadectwo i ku uwielbieniu Ojca i Syna. To jest wola Boża. To jest cel Królestwa. I posłuchajcie, nie ma nic gorszego i smutniejszego niż połowiczne chrześcijaństwo, niż połowiczna wiara, niż połowiczna jedność, niż połowiczna świętość. Nie ma smutniejszego widoku od chrześcijan żyjących na świecie jak świat. Jakby byli ze świata i reprezentowali świat zamiast Królestwa. Bracia, siostry, nasz Pan pragnął rzucić na ziemię ogień. I tak bardzo chciał, aby płonął. I nie miał tu na myśli zniszczenia tego świata. Lecz miał na myśli Ciebie, zapalonego, prawdziwie żyjącego dla Niego. Rozświetlającego mroki tego świata życiem, które jest życiem Słowa Bożego. Nowym życiem, na podobieństwo naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Prawdziwe Boże życie nie z tego świata, wykonanie ludzi nie z tego świata. To moje i Twoje powołanie. Czy widzisz tę linię, którą Pan Jezus nam narysował? Chciałbym Ci zadać pytanie, po której stronie widzisz siebie? I tu nie chodzi, wiecie, o budowanie murów. Tu chodzi o bardzo jasne określenie się, kim jestem i w jaki sposób żyję na tym świecie. I żeby żyć w taki sposób, najpierw musisz siebie uznać za osobę nie z tego świata. Opowiadając się za Jezusem, mówisz, jestem osobą nie z tego świata, chociaż żyję na tym świecie. Czemu? Ponieważ przyjmuję całą prawdę Słowa Bożego, aby nią żyć. I wtedy stajesz się często jak wyrzutek. Czemu? Bo ludzi drażni takie życie. Bo ludzi drażni takie życie. Czy pamiętasz słowa Pana Jezusa z Apokalipsy, świętego Jana, rozdział 3, wersety 15 i 16? Proszę, przeczytajmy je wspólnie. Otwórz swoją Biblię w tym miejscu. Znam uczynki Twoje, mówi Pan Jezus. Czy wiesz? Pan Jezus zna nasze uczynki. Po prostu wie, co robiliśmy dzisiaj rano, wie, co robiliśmy wczoraj wieczorem. On zna nasze uczynki. One nie są dla Niego bez znaczenia. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. I najczęściej ludzie mówią, o, te słowa oznaczają, że mam być albo zimny, albo gorący. Jeżeli zrozumiemy dobrze ten fragment, to będziemy widzieli, że w Laodycei były źródła, z których produkowano maści. I wyprodukować dobrą maść można było albo ze źródła, którego woda już była zimna, albo gorąca. Letnia zaś woda nie nadawała się do produkcji tej maści. A więc kiedy Pan Jezus mówi, bądź albo zimny, albo gorący, to nie zachęca nas do tego, abyśmy albo z Nim żyli, albo z Nim nie żyli, tylko po prostu mówi, bądź użyteczny dla mnie, przydatny, abym mógł coś z Twoim życiem zrobić i coś zrobić przez Ciebie. Inaczej wypluję Cię z ust moich. Dla chrześcijanina jest tylko jeden kierunek. Zobaczcie, idziemy dalej w modlitwie arcykapłańskiej. Pan Jezus modli się, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Co znaczą te słowa? Ojcze, uczyń ich prawdziwie i w pełni ludźmi prawdy, ludźmi Twojego słowa. Niech żyją naprawdę. Niech będą podobni do mnie. Niech będą, jak mówi Twoje słowo, nie połowicznie, lecz w pełni. Ukształtowani przez słowo, będący odbiciem samego Pana. Trzy razy został tutaj użyty czasownik poświęć, poświęcić. A co on znaczy? Oddzielić od rzeczy podłych, przeznaczyć dla Boga. Poświęcić jakieś rzeczy Bogu, przeznaczyć lud dla Boga. Oczyścić, obmyć zewnętrznie, oczyścić poprzez przebłaganie, uwolnić winy od winy za grzech, oczyścić wewnętrznie poprzez odnowienie duszy. Tym, który poświęcił się za nas, abyśmy byli poświęceni prawdzie, jest Jezus. Tym, który nas uświęca, jest Bóg Ojciec. Dzieje się tak, ponieważ zostaliśmy posłani na świat, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus został posłany przez swojego Ojca. Ludzie nie z tej ziemi, nie chodźmy po tym świecie niepoświęceni. Nie bądźmy połowicznie dziećmi Boga. O to się modlił Pan Jezus. Modlił się, abyśmy byli naprawdę w pełni według Jego zamysłu i woli. Abyśmy byli poświęceni nie jedynie powierzchownie, ale wnikające poświęcenie, przeobrażające. Czy możesz powiedzieć ze mną, Ojcze Niebieski, proszę, poświęć mnie w prawdzie swojej, ponieważ mój Pan Jezus Chrystus poświęcił się za mnie, abym i ja był poświęcony prawdzie. Możesz to powiedzieć ze mną? Taka modlitwa. Pomódlmy się wspólnie słowami tej modlitwy. Ojcze Niebieski, proszę, poświęć mnie w prawdzie swojej, ponieważ mój Pan Jezus Chrystus poświęcił się za mnie, abym i ja był poświęcony prawdzie. To, co wybrzmiewa z tych słów, to jest obietnica i zapowiedź, że Jezus po to umierał i Bóg to robi, abyśmy byli poświęceni prawdzie. A powinniśmy o to się modlić. Bo tylko w taki sposób, poprzez Bożą moc, przychodzi to do naszego życia. I przeczytajmy list do Hebrajczyków, bo tutaj jest właściwie istota. Ten fragment zepnie nam wszystko. Pierwszy rozdział, wersety od 1 do 4. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały, odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Proszę zwróć uwagę na słowa z wersetu 3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Piotr, tęsknię za Twoimi rozważaniami z listu do Hebrajczyków. Pięknie o tym mówiłeś przy okazji tego rozważania, ponieważ autor mówi o tym, że Jezus nie stracił na intensywności czy na dokładności, kiedy był odblaskiem chwały Boga. Był jeden do jeden odblaskiem tej chwały i odbiciem Jego istoty. A więc kiedy ludzie słuchali Jezusa, to tak jakby słyszeli samego Boga, tak jakby Ojciec Bóg mówił do nich. A kiedy widzieli Go w działaniu, to widzieli tak, jakby Ojciec załatwiał sprawy, jakby On czynił, bo było wiele różnych złych wyobrażeń w tradycji i tak naprawdę ten obraz Boga był zaciemniony bardzo mocno. Jezus przyszedł i powiedział, zobaczcie, tak powiedziałby Ojciec, tak uczyniłby Ojciec. I wiecie, o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy my tak wiernie reprezentowali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to piękny obraz, że kiedy ludzie patrzą na nas, to nie widzą nas, ale Jezusa. I kiedy słuchają nas, to nie słyszą nas, ale Jezusa. Że jest w tym, co robimy, jak się zachowujemy, jest to DNA Chrystusowe. Do tego jesteśmy powołani. To znaczy, że nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy na tym świecie, bo jesteśmy z góry, bo reprezentujemy Królestwo Boże. Chciałbym nam zadać 4 pytania. Czy tak jak Jezus jesteś na świecie, ale nie jesteś z tego świata? Czy świadomie reprezentujesz Jezusa na tym świecie i jesteś tu na świadectwo? Czy życie, które prowadzisz, jest nie z tego świata? Czy zabiegasz o to, aby być na podobieństwo Jezusa? Mam dla nas, mówiąc młodzieżowo, challenge na dziś. Takie zadanie, wyzwanie. Skoro nie jesteśmy ze świata, jak nasz Pan nie jest ze świata, skoro poświęcił się za nas, abyśmy byli poświęceni prawdzie, skoro Bóg jest tym, który nas poświęca, skoro jesteśmy tutaj w miejsce Chrystusa, zróbmy remament i zastanówmy się, na ile to nasze życie godnie reprezentuje naszego Pana.